Ogólnoświatowe depresje.
Depresyjny poniedziałek.
Mam nadzieję, że i wam pomimo smutnych informacji, smutnych rzeczy, które dzieją się w Polsce, uda nam się dostarczyć też trochę prawdziwego, opartego na jednak faktach, a nie tylko na jakichś tam psychologicznych zabiegach optymizmu.
A dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o reakcjach społecznych na skandale, które dzieją się w polskim kościele katolickim. Także też mam nadzieję, że nie będzie to program depresyjny, ale dający nadzieję, dający rozwiązania. Czekamy na wasz udział, na wasze komentarze. Przypominam, że można nas subskrybować na YouTube, nasz kanał telewizji Idź Pod Prąd. Zachęcamy również do wsparcia projektu środowiska Idź Pod Prąd, szczegóły na stronie idzpodprad.pl. Wsparcie, cel to 1000 wpłat w miesiącu styczniu.
Szczegóły a mamy troszeczkę pod koniec. Zaległości
tak,
z tego,
także
co mi
to na początek
440 osób jest w tej chwili i to jest trochę mniej niż w porównywalnych miesiącach wcześniejszych.
My przechodzimy do tego, co wydarzyło się po publikacji Onetu. W zeszłym tygodniu w naszym studio był redaktor Szymon Piegza. On na Onecie opublikował kontrowersyjną odpowiedź biskupa Romana Pinda na pozew pokrzywdzonego przez Janusza Szymika. O tym
przepraszam,
już...
Przepraszam. Jaką kontrowersyjną, skandaliczną, obelżywą, podłą. To są właściwe określenia, bo kontrowersyjna, no może dobra, może zła, wiecie, tylko że tam budzi tego. To jest działanie podłe, to jest działanie antychrześcijańskie, to jest działanie nieludzkie, to co zrobił Pindel i spółka biskupia.
I w zeszłym tygodniu już Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii jednak zareagowała i w związku z zachowaniem mecenas Anny Englert, która reprezentuje Bielską Kurię, złożyła wniosek do Okręgowej Izby Adwokackiej w sprawie możliwego naruszenia kodeksu etyki adwokackiej. Także jednak Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii coś robi.
No to już wiesz. No nie... Przecież to jest grupa ludzi, którzy dostają ciężkie pieniądze, nienormalne, jak mówi drugi bohater naszego dzisiejszego programu, Jarosław Kaczyński, że Polski Ład to nie dotknie ludzi, którzy zarabiają normalnie. Państwo w tej komisji zarabiają dużo, dużo ponad tę normalność, bo dla Jarosława Kaczyńskiego to normalność to jest gdzieś, myślę, około 3000 zł na rękę. Ci państwo dostają około 10, nie? I pracują już ile? Rok, półtora? To, że oni w ogóle zabrali jakiś tam cieniutki głosik, żeby sprawdzić, czy pani mecenas nie przekroczyła, można powiedzieć, standardów zawodu adwokata, w ten sposób atakując praktycznie no, wtedy dziecko, teraz już dorosłego człowieka, ale no, mówimy o gwałtach na dzieciach Kościoła katolickiego. Także to jest jakiś pisk myszy, a nie reakcja.
I mamy również oświadczenie Kurii Bielsko-Żywieckiej, która wystosowała przeprosiny. Czytamy w oświadczeniu, kuria zaznaczyła, że nie powinny się znaleźć pytania dotyczące orientacji seksualnej pokrzywdzonego oraz sugerujące czerpania przez niego satysfakcji w piśmie adwokatki. I kuria również pisze, przepraszamy pana Janusza oraz wszystkie osoby zgorszone doniesieniami medialnymi. I redaktor Szymon Piegza skomentował to na Twitterze. Nie, tu nie ma miejsca na przeprosiny, to czas na dymisję. Żeby była jasność, diecezja przeprasza i wycofuje się ze słów, które sama wcześniej zaakceptowała i za nie zapłaciła. To tylko potwierdza diagnozę bezwolnych i niezależnych mediów i presji społecznej. Nie ma szans na poprawę tego do cna zepsutego systemu.
I
co
jest...
według ciebie oznaczają te przeprosiny kurii?
A zaraz jeszcze, jeśli mogę, bo chciałem się odnieść do głosu redaktora Piegzy. Mówiliśmy, że będziemy starali się trochę optymizmu dzisiaj też pokazać Polakom. To myślę, że ten głos jest właśnie głosem optymistycznym, że zobaczcie do tej pory, jak tam biskupi tam, czy Franciszek tam coś powiedzieli, że będą zadośćuczyniać, że oni bardzo żałują, no to wszyscy tam dostawali jakieś ekstazy, że zobaczcie, o, Kościół się zmienił, Kościół przeprosił, Kościół tego. Za te zbrodnie nie ma żadnych przepraszam, to jest pierdl, dla tych winowajców i to jest dymisja, jeśli chodzi o tych, którzy nie zareagowali w porę i właściwie. I cieszę się, że polski dziennikarz już jasno formułuje tego typu żądania. Bo dziennikarze, no to przecież to jest kluczowy, można powiedzieć, czynnik wpływu na opinię społeczną, opinię publiczną w Polsce. Także dopóki dziennikarze nie zaczną jasno artykułować właśnie takich tez, dymisja, żadnych dyskusji, dymistia pindla i koniec. Nie ma tam, te przeproszenia niech se wsadzi, wiecie gdzie i tak dalej, nie? Szczególnie, że nawet przeprosić osobiście nie potrafi, tylko jakaś knuria przeprasza,
a nie
biskup Pindel. No to który z tych knurów przeprasza? Nie? Nie wiadomo. No, nikt nie ma winnych, przeprosiny bezosobowe, wszystko takie właśnie nijakie, żeby tylko no, tam troszeczkę uspokoić nastroje i żeby dalej rabować polski naród, bo to jest główne zajęcie biskupów katolickich. Nie? Także cieszę się, to jest właśnie optymistyczne, że takie zadawalanie się byle czym przez polskie społeczeństwo chyba się już kończy, że te głosy, zarówno ten protest w Bielsku-Białej, jak i głos redaktora Piegzy dzisiaj z rana już od razu na Twitterze, pokazują, że czas świętych krów, dzięki Bogu, się kończy.
I to rzeczywiście optymistyczny głos, bo pamiętam, że w zeszłym tygodniu mówiłeś takie słowa, że Polacy słyszą o kolejnych skandalach, ale nie reagują. I zastanawialiśmy się, co jeszcze ma się wydarzyć, żeby polskie społeczeństwo się obudziło. Tymczasem po kilku dniach, no tutaj mamy reakcję też kurii i protest, do którego zaraz przejdziemy wczoraj w Bielsku-Białej. Ale co według ciebie oznaczają te przeprosiny kurii? Czy kuria przestraszyła się czegoś? Dlaczego wystosowała te przeprosiny?
Tak jak mówiłem w poprzednim programie, knuria nie liczyła się z tym, że są jeszcze w Polsce niekontrolowani dziennikarze, którzy no, będą mieć odwagę napisać prawdę. Z tego co wiem, to tam tej prawdy jest jeszcze dużo, dużo więcej niż sam ten skandaliczny list prawnika, prawniczki, która reprezentuje Pindla. Tego jest dużo więcej i będziemy się o tym dowiadywać w najbliższym dniach. To są kolejne tego typu skandale. Oni liczyli, że to pozostanie tylko w archiwum sądu i nikt do tego nie zajrzy. Nie? Teraz, kiedy mleko się wylało, no to próbują w jakiś sposób ratować sytuację, łagodzić skutki. Ale tu jeszcze raz powtarzam. Tylko dymisja całej knurii w Bielsku-Białej może być, można powiedzieć, początkiem załatwienia tej sprawy. Jeśli tej dymisji nie będzie, tylko jakieś takie bzdety będą publikować, no to dalej myślę, że Polacy będą, można powiedzieć, coraz szerzej otwierali oczy, jaka gangrena toczy Kościół katolicki na tych najwyższych stanowiskach, czyli jaką gangreną Polski są katoliccy biskupi.
I wczoraj w Bielsku-Białej pod kurią odbył się protest, gdzie była obecna rodzina pokrzywdzonego Janusza Szymika. Pokażmy jego list. Wracamy za chwilę.
To jakiś potworny paradoks, że kilkadziesiąt lat po tym, kiedy jako chłopiec zostałem zbrukany przez księdza pedofila, znów muszę to przeżywać. Co gorsza, krzywdzi mnie tym razem już nie ksiądz, który pomimo wiedzy biskupa Rakoczego kalał inne dzieci, a instytucja, która mieni się depozytariuszem Ewangelii. W zasadzie dokrzywdza. Co musi siedzieć w głowie biskupa, który chce badać, czy niespełna 12-letni chłopiec gwałcony na plebanii, dziś ojciec i mąż, jest homoseksualistą? Myślę, że pogardę. To normalne u ludzi, którzy nie znają normalnego życia. Mieszkają w pałacach, wszystko mają podstawione pod nos, otoczeni gronem pochlebców. Nie wiem, w jakiego Boga wierzą. Ja nie chcę mieć z tym Bogiem nic wspólnego. Dziękuję za każdego z was. To, że tu jesteście, to żywy znak, że poza Kościołem jest przestrzeń wrażliwości i współczucia. Nie możemy tego odpuszczać, odwracać wzroku od słabszych, których poniewierają silni. To my jesteśmy dziedzictwem Ewangelii. Jak pisał mój przyjaciel Artur Nowak i profesor Stanisław Obirek w Gomorze, oni stworzyli sobie kościół dla samych siebie. Kocham was, dobrze mieć wokół takich ludzi.
Wczoraj rozmawiałam z Januszem Szynikiem i rzeczywiście ten wczorajszy protest w Bielsku-Białej był też dla niego takim dowodem, że są ludzie, którzy nie godzą się na tą bezczelność bielskiej kurii i są gotowi wyjść na ulicę, protestować, mówić o tym głośno. Na miejscu też była nasza ekipa klubu Idź Pod Prąd Bielsko-Biała, także pokażemy wkrótce relacje, ale jakie są twoje myśli po tym przejmującym liście Janusza Szynika?
Tak, list jest bardzo przejmujący. Janusza miałem okazję poznać osobiście, także tym bardziej odczuwam, można powiedzieć, i jego, twoje, Januszu, uczucia i cierpienie, które kryje się za tym listem, które jest wynikiem działania wcześniej księdza Zboczeńca, a teraz biskupa potwora, bo to tylko jakieś takie określenia mi przychodzą do głowy. Stąd ten list, choć rozumiem i traumę, i te wszystkie poczucie krzywdy, niesprawiedliwości strasznej przez lata, przez Kościół, zobaczcie, ile czasu ci biskupi wiedzą o tych gwałtach. Gdzie jest ukaranie księdza W? Jak on tam się tam nazywa, ten W? Jakie ma imię, pamiętasz?
Jan
W, nie? On cały czas sobie chodzi na wolności, ma tam jakiegoś gacha, tam został gdzieś uwieczniony na jakimś filmiku, jak jakieś w sklepie sobie chodzi z jakimś młodym gachem.
O tym też mówił Tomasz Dzikowski, że przecież wciąż dzieci są zagrożone.
Gdzieś mieszka, zdaje się, niedaleko jakiejś szkoły, w jakimś domu księży, nie wiadomo jakich i tak dalej. Także ciągle jest zagrożeniem, że jakiegoś chłopaka znowu zgwałci, małoletniego. Przecież właśnie tu naszego gościa z Irlandii pokazałeś. To był wtedy 15-letni chłopiec. To kolejna ofiara, już nie.
I on spotkał go Janusz przypadkiem w autobusie.
Gdzieś przypadkiem dosiadł się w autobusie i gdzieś go tam w krzaki zaciągnął, zgwałcił, groził mu różne takie rzeczy. Także ten człowiek to jest taki niebezpieczny zboczeniec. Mówi się o takich drapieżca seksualny, gwałciciel i tak dalej. On chodzi na wolności. Dlaczego? Bo to jest ksiądz rzymskokatolicki. To dlatego chodzi po wolności. Nie? A zobaczcie, biskup, zamiast zająć się tym, żeby ten człowiek nigdy nikomu krzywdy nie zrobił, już nie mówię o organach pisowskiego państwa, bo to PiS na Berdyczów, ostatnia sprawa też ze Śląska, to tylko taki off-topic, chodzi o komisję majątkową, która różne przekręty na okradaniu Polski robiła, oddając różne przysługi kościołowi rzymskiemu i właśnie biskupom. Tu Ziobro zażądał, żeby wszystkich praktycznie uniewinnić, których prokuratura chyba 10 lat czy ileś tam zbierała, już miała akt oskarżenia i tak dalej. Teraz prokuratura ma żądać uniewinnienia. Także mówienie o prokuraturze tej katolicko-pisowskiej, że ona zrobi porządek w Polsce z bandziorami, gwałcicielami dzieci, to jest uśmiech tylko u każdego normalnego człowieka wywołuje. Ale wróćmy do sprawy tego, co wczoraj, działo się w Bielsku. Ten list oczywiście wyraża w dużej części też moje myślenie o Kościele rzymskim, że absolutnie tam nie ma Boga, ten Kościół nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Jak chcecie poznać prawdziwego Jezusa Chrystusa, to weźcie do ręki Jego testament. Weźcie do ręki, przeczytajcie, czego Jezus chciał, porównajcie to z tym, co wam robią księża i biskupi katolicy i zobaczycie, czy to jest to samo. Naprawdę challenge dzisiaj dla katolików. Weź Nowy Testament Jezusa Chrystusa. No widzicie, nie jest to zbyt ciężka lektura. Nie dużo. Przeczytaj. Porównaj to, co tu jest, Testament Jezusa, czyli jakiego kościoła chciał Jezus, i zobacz Kościół rzymskokatolicki, Kościół biskupów, potworów, takich jak ten Pindel. Porównaj, katoliku, i wyciągnij wnioski. Przestań biernie akceptować zło, podpierając się tym, że ty rzekomo jesteś chrześcijaninem. Jezus i jego uczniowie nie akceptowali zła. Nigdy nie byli bierni, kiedy widzieli zło. Nigdy nie byli bierni, którzy widzieli krzywdzenie tak bezbronnych ludzi, jak małe dzieci gwałcone przez katolickich księży. To jest zadanie na dziś dla wszystkich katolików. I wracając do Bielska, dobrze, że tam ponad setka czy więcej ludzi w niedzielę, czy wiecie, ludzie wypoczywają tamtego, a tu jednak ci ludzie mieli...
Dosyć szybko, to była akcja w ciągu kilku dni.
Mieli na tyle determinacji, żeby przyjść i zaprotestować, pokazać, że Polacy się na to nie godzą. Mam tylko jeden problem z tym. Bo gdyby to duszpasterstwa z Bielska Białej, czy z okolic, z tej diecezji wyszły, gdyby to zakony katolickie wyszły, gdyby to rady parafialne wyszły razem ze swoimi proboszczami i wikarymi i stanęły przed kurią biskupą, knurią w Bielsku, to bym powiedział, jest jeszcze nadzieja dla tego kościoła. Ale to wyszły środowiska lewicowe.
Tak,
katolicy, tacy prawo, wiecie, tacy świętojańscy, siedzieli w domach, byli, a zdaje się, nawet tak, byli bronić byli tych potworów.
Byli przedstawiciele zakonu rycerzy Jana Pawła II, którzy stali w obronie kurii, także też pojawiło się kilka osób w obronie biskupa Pindla, ale no, jeszcze kończąc ten wątek, co mają zrobić katolicy?
Wtrącę, bo to może nie jest takie głupie, że ten wyznawca, czy nie wiem, jakąś tam rycerz Jana Pawła II wyszedł i bronił.
To nie rycerz Maryi, tylko Jana Pawła II. Nawet widziałam, że jest taki zakon.
To akurat dobrze pasuje. Przygotowujemy film na temat Jana Pawła II. Troszkę więcej będzie tam na ten temat, ale już filmy, które zostały zrealizowane o Kościele katolickim, o zbrodniach Kościoła, pokazują, że ci biskupi, którzy kryją dzisiaj tych zboczeńców i prześladują ich ofiary, niewinne dzieci, byli kryci przez Jana Pawła II. On musiał o tym wiedzieć. Także nic dziwnego, że tego potwora w tej tam piusce, czy jak się to tam nazywa, w tym czapce takiej tam jakiejś purpurowej czy fioletowej, ja nie znam się na tych ich różnych emblematach, że on rzeczywiście, ten spod znaku Jana Pawła II, bronił tego biskupa potwora, bo to jest dokładnie ta sama klika.
Janusz Szymik mówi, że nie chce mieć nic wspólnego z tym Bogiem, Bogiem tych hierarchów. No i tutaj pytanie do ciebie, co mają zrobić katolicy, którzy no nie chcą opuszczać Kościoła katolickiego, czują się katolikami, wierzą w Boga, ale są zgorszeni tym, co robią polscy biskupi. Jak mają się konkretnie zachować?
No wiesz, jak nie chcą, no to co im pomóc? Nie, to wiesz, Bóg dał nam wolną wolę. Adam i Ewa mieli wolną wolę, w tej wolnej woli zgrzeszyli, czyli zlekceważyli to, co Bóg im powiedział, zlekceważyli tę niczym niezakłóconą więź z Bogiem, jaką mieli, ale Bóg mimo wszystko ich nie przekreślił, bo w tym momencie mógł ich, że tak powiem, no, jakoś na wieczną mękę zesłać, czy jakoś inaczej się z nimi obejść, ale ich nie przekreślił, bo wiedział, że oni posłuchali zła, posłuchali zwodzenia. To nie oni sami wymyślili to odejście od Boga, oni zostali przez złego pasterza. Jezus powiedział, ja jestem dobry pasterz, a są źli pasterze, którzy chcą, żeby zabijać owce. Chcą niszczyć ludzi, a nie im pomagać, nie? I tu cały czas ta sprawa praktycznie od Edenu się zaczęła i Bóg powiedział, nie przekreślam wam, was, będzie wam teraz ciężko, bo konsekwencje grzechu, tak jak powiedziałem, będzie śmierć, będzie ciężka praca, będą chwasty, będą przeciwności, będą tragedie i tak dalej, i tak dalej. To jest skutek waszego wyboru. To nie jest moja wina, tak jak dzisiaj ludzie się pytają, skąd zło na świecie? No jak to skąd? No my ludzie wybraliśmy zło, no to jest, nie? Ale Bóg powiedział, nie zostawię was samych, przyjdę was uratować. I to jest misja, którą niedawno obchodziliśmy w czasie świąt Bożego Narodzenia. To właśnie po to przyszedł Jezus Chrystus, żeby nas uratować. Po pierwsze, pokazać, że da się wypełnić wszystkie Boże standardy, a potem ten niewinny za nas winnych dobrowolnie poszedł na krzyż Golgoty, został zabity przez ludzi i potem zmartwychwstał. I teraz znowu, bo mówimy o wolnej woli. Jezus nie zmusza nikogo. Kościół katolicki swoją misję realizuje ogniem i mieczem od setek lat. Od setek lat, nie? I Polacy już w wieku XV się temu sprzeciwiali. To właśnie polscy inteligenci katoliccy, bym powiedział, tak jak Paweł Włodkowicz, zaprotestowali, powiedzieli, to jest bezbożna To, co robią krzyżacy, czyli właśnie najbardziej popierany przez katolicyzm, przez papiestwo zakon Najświętszej Marii Panny, to jest zbrodnia, która nie ma nic wspólnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Na Soborze w Konstancji w 1415 roku takie mowy właśnie Paweł Włodkowicz przeprowadzał i mówił, to z Bogiem nie ma nic wspólnego. Zobaczcie, minęło 600 lat.
Problem jest ten sam.
I kolejny człowiek mówi, to co robi Kościół katolicki, to co robią biskupi, nie ma z Bogiem nic wspólnego. To mówił wielki Polak, rektor zresztą Akademii Krakowskiej, gdzie są dzisiaj rektorzy. Ciekaw bym był ich głosu w tej sprawie. Przecież to są też ludzie, którzy, autorytety, które mają kształtować moralność Polaków. Gdzie dzisiaj cicho siedzą? Czy taka miernota jak Czarnek was zastraszyła? Drodzy rektorzy, czas coś powiedzieć. Dziennikarze już się budzą. Tu redaktor Piegza, ale też i inni, też gościliśmy często, czy z TVN-u, czy z innych redakcji, już zaczynają mówić. Rektorzy, może i wy byście łaskawie przemówili.
To zobaczmy, jakie były wczoraj nastroje w trakcie protestu w Bielsku-Białej. Joanna Wolska, współorganizatorka protestu Strajk Kobiet, rozmawia Leszek Strzałkowski.
Znajdujemy się pod budynkiem Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Ze mną jest organizatorka protestu Joanna Wolska.
Witam. Witam. Ja tylko dodam, że organizatorkami jesteśmy my jako Strajk Kobiet Bielsko-Biała.
Aha, dobrze,
ja
dobrze.
Tutaj jest tylko osobą, która krzyczała przez mikrofon.
Dobrze. Przeciwko czemu pani protestowała?
No, ja protestowałam tutaj wraz z moimi siostrami przeciwko tej horrendalnej, absurdalnej sytuacji, która miała miejsce w naszym mieście, czyli reakcji na pozew cywilny pana Janusza Szymika tutaj ze strony Bielskiej Kurii i głowy tejże kurii, czyli pana biskupa Pindla. Dla mnie to było tak bulwersujące, że jakby decyzja o tym, żeby wyjść, zorganizować ten protest, to były 3 smsy do moich sióstr, także to był błysk.
Jakiej spodziewa się pani reakcji episkopatu, ludzi?
Znaczy, ja trudno powiedzieć, że się spodziewam reakcji, natomiast uważam, że presja ma sens i jeżeli będziemy obojętni, no to damy przyzwolenie właśnie na takie plugastwo, które miało miejsce w tej sytuacji, więc obojętni być nie możemy. Ja jeszcze dodam, że ja jestem mamą nastolatka, więc ja to traktuję ultra osobiście, no i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli nie reagować. Natomiast czy spodziewamy się reakcji? Nie wiem, naprawdę nie wiem, czego my się możemy spodziewać ze strony bielskich hierarchów bielskiej diecezji, kurii.
A jak pani myśli, co kierowało biskupem Pindlem, że wystosował takie polecenie z badania tutaj orientacji seksualnej Janusza Szymika? Przecież to tak mogli się spodziewać, że to wywoła słuszne oburzenie społeczeństwa.
Ja naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, co mogło kierować jakimkolwiek człowiekiem, żeby w ogóle w jakiejś głowie pojawił się taki zlepek myśli, że dziecko mogło czerpać przyjemność z relacji z pedofilem. To jest tak bulwersujące, tak plugawe, że ja nie znajduję na to słów. Ja naprawdę nie potrafię tego sobie wytłumaczyć. I naprawdę korzyści, rozumiem, że pewnie tutaj u podstaw leżą finanse, to jest oczywista sprawa, natomiast nie potrafię sobie tego absolutnie odpowiedzieć na to pytanie. Jakimś trzeba być człowiekiem, żeby taki zlepek logiczny powstał w czyjejś głowie? Dziecko czerpiące korzyści z relacji z pedofilem. No, przepraszam, ja nie potrafię.
W trakcie protestu pani przyznała, że pani dokonała tego aktu apostazji. Tak. Czy tutaj te wydarzenia miały z tym jakiś związek, czy co panią kierowało do podjęcia tej decyzji?
Nie, to akurat zbiegło się w czasie. Ja tak naprawdę apostazję planowałam od lat, natomiast to tak bywa, że zawsze znajdują się ważniejsze rzeczy do zrobienia, zwłaszcza, że w moim przypadku, żeby dokonać apostazji, trzeba jechać do parafii chrztu, która jest w moim przypadku akurat położona dosyć daleko. I to jest, zawsze się znajdą ważniejsze sprawy do zrobienia, natomiast w końcu przyszedł ten dzień, kiedy ja i mój mąż powiedzieliśmy sobie dosyć, trzeba to zrobić, bo naprawdę trzeba własną postawą dać też przykład innym, że apostazja jest procesem łatwym, bardzo, bardzo przydatnym, ja uważam, dla polskiego społeczeństwa, no i tak wyzwalającym, tak naprawdę, to jest tak cudowne uczucie wreszcie móc powiedzieć, jestem wolna.
Dobrze, ja bym ze swojej strony jeszcze pragnął pani jeszcze raz podziękować za zorganizowanie tego protestu. Na pewno też Januszowi było, dodało mu to otuchy właśnie w tym trudnym momencie, gdzie tak poczuł się dotknięty tym takim ogłoszeniem, żeby tutaj zbadać tą jego orientację. I życzę sukcesów na dalszej drodze.
Dziękuję. Naprawdę, ja też się cieszę strasznie, że media takie sprawy nagłaśniają, że państwo jesteście w tym, bo inaczej my byśmy się o niczym nie dowiedziały, więc żadnego protestu by nie było.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za ten materiał. Joanna Wolska, strajk kobiet, ale również przejęta matka tym, co zrobił biskup Pindel i co po latach robi ofierze Januszowi Szymikowi, że upokarza go i każe jeszcze raz, tak jak wcześniej słyszeliśmy, krzywdzi go po raz drugi, albo to trudno powiedzieć po raz drugi. No, wiem, że Janusz Szymik był zgwałcony kilkaset razy przez księdza Jana W. Joanna Wolska mówi o swojej osobistej ścieżce, mówi o tym, że dokonała aktu apostazji i poczuła wolność. Co myślisz, czy to jest rozwiązaniem? Bo pytamy też dzisiaj o to, co mają zrobić katolicy, którzy widzą na przykład to, co robi biskup Pindel. Tutaj jedna z opcji apostazja.
Zaraz do tego przejdę, jeszcze do treści tego, co nasza rozmówczyni powiedziała. Użyła słowa plugawstwo. Bardzo, bardzo myślę, że to jest odpowiednie słowo do tego, co widzimy w knuriach biskupich. I jeszcze chciałem też jasno powiedzieć, że to nie jest jakiś odosobniony przypadek, odosobniony szwindel tego Pindla. Nie? Tylko jest to konsekwentnie od lat wyrażana postawa całego polskiego episkopatu. Nie słyszałem, żeby na przykład od wypowiedzi arcybiskupa Michalika, który powiedział, że to dzieci są winne pedofilii w kościele, bo kuszą księży.
2013 rok.
No to zobaczcie, ile
Michalik,
czasu.
Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie. Kiedy dziecko szuka miłości, ono lgnie, ono szuka i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga. To powiedział arcybiskup Józef Michalik, czyli przerzucając tą odpowiedzialność tak naprawdę na dziecko za zbrodnię pedofilii.
Pindel w porównaniu z Michalikiem to jest mały pikuś. To jest mały pikuś. To jest jeden z nestorów tej trzody chlewnej, bo to ja inaczej
ulubieniec
tego,
Jana Pawła II.
Ja tego inaczej nie nazywam, jak właśnie knuria i episkopat. To są dla mnie najgorsi z możliwych moralnie ludzi. Nie znam gorszych moralnie, bardziej zakłamanych, plugawych ludzi niż biskupi rzymskokatoliccy. Nie znam w Polsce, nie? No bo tam może na świecie to są, no o biskupach prawosławnych tu akurat teraz nie mówimy, bo religią panującą w Polsce
jest katolicyzm. Mówiliśmy też o zmianach w polskim społeczeństwie. Już tylko 2% Polaków uważa biskupów za źródło autorytetu moralnego.
Zobaczcie, który biskup miał na tyle, no już tam o honorze to nie będziemy mówić, tylko jakieś odrobiny uczciwości, że powiedział, że biskup Michalik łże jak bura, tam, nie wiem, świnia, suka i tak dalej. Który z biskupów to powiedział? Zobaczcie, to nie jest sprzed tygodnia głos. Jeśli Michalik bezkarnie mówił takie rzeczy, żaden z biskupów nie odciął się. Potem przecież jeszcze wielokrotnie inni mówili podobne rzeczy. Potem ksiądz Tadeusz Rydzyk mówił, no zgwałcił dziecko, no to co z tego? Nie? Znaczy ksiądz zgrzeszył w kontekście właśnie księdza gwałciciela dzieci. To co z tego? A tu siedzi minister Ziobro i klęczy i brawo bije i wali tym czołem w podłogę.
A biskup Długosz mówił, że biskupi nie powinni donosić na księdzy.
Tak, bo to nie chrześcijańskie. Że nie powinni zawiadamiać prokuratury o zbrodniach tych zboczeńców w sutannach. Także to jest prawdziwy głos katolicki, prawdziwy głos katolickich biskupów w twoim domu. I pytasz, co katolicy mają zrobić? trzasnąć drzwiami na wczoraj. Trzasnąć drzwiami na wczoraj, tu już nie ma na co czekać. Tu już nie będzie lepiej. Tu już się nic nie zmieni w tym kościele. Ile ja słyszę te zaklęcia różnych publicystów, takich cienkich bolków jak Terlikowski. O, módlmy się za nasz episkopat. W dupę trzeba kopnąć, a nie tutaj jakieś odgrywać, jakieś scenki rodzajowe i szaty rozdzielać. To, co ci państwo zrobili, bo pytasz o apostazję, nie? To jest właściwa decyzja. Tylko ja się jak gdyby nie zgadzam na nazywanie tych ludzi apostatami, bo co znaczy apostata? Apostata to jest zdrajca, odstępca, nie? I oni, że tak powiem, mają zgłosić do tego na K kościoła, nie? Tej knurgi, mają zgłosić, że oni są zdrajcami i odstępcami. Kto tu jest zdrajcą Chrystusa? Kto odstąpił od Jego słowa? Kto używa imienia Bożego dla, nie nadaremnie, tylko dla swoich diabłoszczykowskich celów? Kto jak nie biskupi katolicy? Kto jest więc zdrajcą Chrystusa? Żadnych odstępców. Po prostu przestać chodzić. Przestać dawać pieniądze. Przestać korzystać z ich pseudosakramentów. A jeśli chcecie, to możecie zażądać pisemnie, nie tam łazić. Proszę mnie wykreślić z waszego zbrodniczego rejestru. I tyle. Kto tu jest odstępcą? Na pewno nie ci, którzy się ujmują za gwałconymi dziećmi przez katabasów.
Ale być może część katolików liczy na to, że Kościół katolicki jednak się zmieni. Mamy głos biskupa Grzegorza Suchodolskiego, który twierdzi, że Kościół, instytucja powinien przeobrazić się w Kościół, wspólnotę.
No powinien. No i co? Kto mu każe? Kto? Przecież o tym mówił w latach 60. Ratzinger. Wyrzucili go z urzędu. No i tyle może se pogadać dzisiaj.
Ale nie widzisz takiej iskierki nadziei, że Kościół katolicki się zmieni?
Przecież ja w latach 80. się nawróciłem. Chciałem reformować ten Kościół w ramach duszpasterstwa akademickiego. Tu Emanuel w Lublinie, w ramach ruchu azowego, także w Krakowie przy Kościele Redemptorystów wcześniej na studiach i jeszcze w paru innych duszpasterstwach i na Czyżynach i na Bydgoskiej i tam, tu i tam. Wszędzieśmy szukali, wszędzieśmy myśleli, mając wtedy tam 20 parę lat, myśląc, że Kościół da się od środka zreformować. To zobaczcie, do jakiego stanu upodlenia doprowadziły te pseudoreformy. Nic się nie zmieniło. Jedynie tylko prawda zaczyna wychodzić. Wszystkie ruchy oddolne zostały przez biskupów utrącone. Ruch księdza Blachnickiego i protestanta z Ameryki, z Campus Crusade Łosiaka, został praktycznie wyrzucony z kościoła na przełomie lat 80. i 90. Kilka programów temuśmy poświęcili. To biskupi, nie komuniści, zniszczyli ruch oazowy. Biskupi katoliccy, chroniąc systemu zbrodni, władzy i pieniędzy. Bo to jest istota kleru katolickiego. Przecież celibat. Po co oni wprowadzili? Te bandy niewyżytych różnych popaprańców w sutannach. Skąd to się wzięło? Zadaliście sobie, katolicy, to pytanie? Znajdźcie w Biblii nakaz celibatu, a ja wam pokażę, że każdy biskup ma mieć żonę i dobrze wychowane dzieci. To jest pierwszy sprawdzian, czy się nadaje na przywódcę kościoła. A tu celibat w tej bandyckiej organizacji. Skąd? Wiecie skąd? Many. Tak, w średniowieczu system feudalny, dziedziczenie z ojca na prawowitego pierwszego syna, pierworodnego syna i tak dalej. I kiedy biskup dostał majętność, nakradł, na praca pracował, nie wnikam, jest bogaty i umiera, to kto po nim dziedziczył? No syn. Ale jak syn był z nieprawego łoża, to już nie dziedziczył. Wtedy można było puszczać się do woli, byle nie mieć żony. Wtedy majątek zostawał przy organizacji. I tylko i wyłącznie dlatego wprowadzono katolicki celibat. I do dzisiaj on obowiązuje. Żeby chronić majątek kościoła, a nie żadne sprawy moralne, czy duchowe, czy duszpasterskie.
W tym kontekście przypominamy o naszej akcji Wkurzeni na Kościół i teraz klip promocyjny. Wracamy za chwilę.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki.
Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła, a on odpowiedział: bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Przed chwilą słyszeliśmy słowa dosyć z tym. Jesteśmy wkurzeni na Kościół i tutaj myślę, że zasadnicze dzisiaj pytanie, czy przebrała się miarka. Mówiliśmy o proteście w Bielsku Białej. Wiemy, że kolejne protesty, tym razem pod sądem okręgowym, są planowane już we wtorek. Proces o odszkodowanie ma rozpocząć się w lutym. Czy myślisz rzeczywiście, że czeka nas jakiś przełom w polskim społeczeństwie, że tak jak wcześniej mówiłeś, katolicy przestaną chodzić na msze, odejdą z kościoła, że ten głos wkurzonych i na PiS, i na Kościół naprawdę stanie się takim masowym głosem w Polsce?
O to się modlę od wielu lat. Działam w przestrzeni publicznej, ewangelizuję, prowadzę kościół od ponad 30 lat, no właśnie po to, żeby Polacy przejrzeli na oczy, w jakim duchowym zaślepieniu, zabobonie trwają, bo to jest jeden aspekt kościoła katolickiego, że prowadzi ludzi prosto do piekła. Nauka katolicka, niezależnie jaka, czy przedsoborowa, czy posoborowa, w sprawie zbawienia prowadzi katolików prosto do piekła, bo głosi inną, fałszywą Ewangelię, że musisz dodać coś do tego, co zrobił Chrystus na krzyżu, kiedy umarł za twoje grzechy. Musisz dołożyć ich sakramenty, które oni ci sprzedadzą, i musisz dołożyć moralne życie, które będzie nadzorował ksiądz w konfesjonale, jeśli cię tam nie zgwałci przy okazji. To jest fałszywość, to jest wołał pomstę do nieba. I kiedyś ta pomsta na tych oszustów i zwodzicieli przyjdzie. Ale jest jeszcze drugi aspekt Kościoła. To właśnie budowanie, tam gdzie Kościół katolicki zdobędzie większość, tam budują bantustan. Tam ludzie stają się niewolnikami tego systemu, a księża i biskupi mogą robić wszystko. Państwo jest na usługach Kościoła. To nie jest sojusz tylko tronu i ołtarza. To jest dużo więcej. To jest przewaga ołtarza nad tronem. To biskupi katoliccy są niezmienną osią porozumienia okrągłego stołu. Zobaczcie, ile ekip, przeróżne bolki, fiolki, czy tam ten kaczor, nie? To się zmienia jak marionetki. A biskupi trwają. A to oni zorganizowali to spotkanie zbrodniarzy komunistycznych i tej pseudo-opozycji. To oni zorganizowali. I oni trwają. To oni tak naprawdę w Polsce rządzą.
Mówisz, że ołtarz ma przewagę nad tronem i w tym kontekście pytanie od Bartka Pankowiaka, przypomnijmy, współautora książki Wygrałem z księdzem pedofilem. I Bartek dzisiaj pyta, co Kościół musi mieć na każdy kolejny rząd, jaką teczkę, jakiego haka, że ta diabelska instytucja nadal tak wiele dla rządzących znaczy. Tutaj zaraz przejdziemy do Jarosława Kaczyńskiego, ale który no tak na sztywno wiąże polskość z Kościołem. Dlaczego?
Kościół katolicki absolutnie nie ma 2000 lat, jak tam się nam próbuje wmówić. Kościół katolicki ma około 1500 lat, a w tym, można powiedzieć, wcieleniu, jakiego teraz znamy, ma około 500 lat, nie? Bo jeszcze do czasów księdza doktora Marcina Lutra, jeszcze w Kościele katolickim gdzieś na obrzeżach były resztki prawdy biblijnej, były resztki prawdy o zbawieniu, czyli Ewangelii, dobrej nowiny o tym, że Jezus oferuje ci wejście do nieba całkowicie za darmo, bo On zapłacił doskonale, całkowicie za twój bilet do nieba. Chce tylko, żebyś go przyjął od Niego. To, co się wydarzyło po reformacji, to jest właśnie ten antychrystusowy Kościół, z którym mamy do czynienia. Tam się chrześcijaństwo, można powiedzieć, rozdzieliło, oczyściło się. Ta część, która poszła za Pismem Świętym, za Jezusem Chrystusem, no to właśnie stworzyła cywilizację zachodniej Europy, właśnie bez Kościoła rzymskiego, stworzyła cywilizację Stanów Zjednoczonych, troszkę później też bez Kościoła rzymskokatolickiego, wbrew Kościołowi rzymskokatolickiemu, można tak powiedzieć. To, że możecie zobaczyć, jak się żyje w społeczeństwach biblijnych protestantów, a jak się żyje w społeczeństwach katolickich.
Chodziło o to, co jest takiego w Kościele katolickim w Polsce, że na każdy rząd ma tak wielki wpływ.
Tu są dwa czynniki. Po pierwsze, archiwum tam na Łubiance to jest nic w porównaniu z archiwum Watykanu, bo to mówią przywódcy CIA, że najlepsze służby specjalne w świecie to nie mają Amerykanie, Rosjanie czy ktoś tam inny. Wiecie, kto ma najlepsze służby specjalne w świecie? No Rzym. Kościół rzymski. Znaczy nie kościół, tylko ta organizacja zbrodnicza, zwodząca ludzi, wyzyskująca narody, prostytuująca się dla władzy i pieniędzy z możnymi tego świata. Oni mają najlepsze służby specjalne. Dlaczego? Oczywiście mają płatnych różnych agentów, mają przecież wpływy w dyplomacji, bo zawsze taki monsignore jakiś tam, to jest szefem korpusu dyplomatycznego, on ma wszędzie otwarte drzwi i tak dalej, czyli wszystko mogą załatwiać, ale oni mają nieprzebrane miliony donosicieli, którzy sami na siebie donoszą. Wiecie gdzie? W katolickich konfesjonałach. To tam się to rozgrywa.
Widzisz, że politycy polscy chodzą tak regularnie do spowiedzi, spowiadają się?
Znaczy oni mogą nie chodzić, oni tam wiedzą, że tam ksiądz Cybula na przykład to zaraz poleci i doniesie, znaczy już nie poleci, bo nie żyje, ale kiedy pełnił posługę...
Nie ufają im.
Myślę, że Kaczyński Cybuli się nie spowiadał, bo on był wtedy, kiedy ten Cybula, pedofil...
Poczekaj,
czekaj. Nie? Wałęsy taki niby, jak on się tam nazywa, ten celebrant, czy nie, tam... No taki jego osobisty ksiądz i spowiednik i tak dalej. Myślę, że Kaczyński do niego nie chodził. Ale czy Szparka sekretarka już nie poszła do spowiedzi i powiedziała z kim? A jeszcze przecież tam są homoseksualne różne romanse w tym środowisku. To czy partner jednego czy drugiego nie poszedł do księdza Cybuli? I oczywiście jeden raport poszedł na Łubiankę, a drugi poszedł do Rzymu. I takich raportów Rzym ma zatrzęsienie. Wiedzą wszystko o wszystkich. Za pomocą właśnie spowiedzi. Do tego jeszcze mają tam donosicieli takich, że tak powiem, parafialnych, to też, że tak powiem, dodatkowo. Nie? To jest jedna. Spytasz, skąd mają haki? Bo mają spowiedź. Przecież po to wymyślili spowiedź, żeby kontrolować ludzi, nie? Żeby kontrolować władzę. Przecież to ten biznes opanowali w XVII wieku jezuici. Nie? Biznes spowiadania polityków. No i wtedy królowie, głównie tam francuscy, ale inni, powiedzieli dość, won z tymi jezuitami. I papież został zmuszony do delegalizacji tego skorumpowanego najbardziej zakonu. Później, że tak powiem, dzięki Rosji prawosławnej, ten zakon wrócił do życia już jako narzędzie, o właśnie czyje, to sobie już możecie łatwo dośpiewać. Współczesny papież jest jezuitą. Tak.
Taka ciekawostka.
Ktoś nie wiedział, a jezuici teraz bronią Szwindla Pindla. Przecież to jakiś SJ, nie? SJ to
tak,
jezuita, żak. Proszę bardzo, już macie. Jezuici mówisz i już masz.
Ksiądz Adam Żak, koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy konferencji Episkopatu Polski, rozmowa z Radiem M.
Błędem jest, i to uznaje diecezja, na całe szczęście, trochę późno, ale uznaje, że w tej odpowiedzi na pozew zostało zadane pytanie, orientację albo pytanie jako wniosek, żeby sąd przeprowadził badanie tego pokrzywdzonego, ja w tym wypadku oczekującego również na odszkodowanie czy na zadośćuczynienie, bo to jest proces cywilny, nie jest to proces karny, więc ten błąd polega na tym, że, no, że się wnioskowało, że się wnioskuje w tej odpowiedzi o to, żeby zbadać kwestię orientacji seksualnej poszkodowanego. No i sugestia z tym była połączona, że może i on czerpał satysfakcję z tych czynów przestępczych księdza Jana W. No i to po prostu to wywołało całą burzę, bo jest to rzeczywiście w sumie stwierdzenie, którym jest bardzo wiele ignorancji. Przede wszystkim jedna z rzeczy, mówienie, że ktoś z czynów przestępczych wykorzystania seksualnego czerpał jakąś przyjemność na przykład, czyli satysfakcję, no to ta sugestia, ona jest sugestią samych sprawców bardzo często. Jak sobie przypominamy z tego z filmu Sekielskich, to tam w jednego z tych dwóch filmów, to tam jest taka scena, kiedy osoba poszkodowana jest w pokoju u starszego już księdza, który ją, tę osobę skrzywdził w młodości czy w dzieciństwie, i ten sprawca mówi: no ale przecież tobie się to też podobało. To jest po prostu metoda sprawców, żeby budzić w osobach krzywdzonych, żeby budzić w nich poczucie winy, żeby no po prostu zapewnić sobie w ten sposób milczenie ofiary. I tutaj po prostu ta sugestia, ona niestety jak gdyby używa argumentacji sprawcy. Rozumiem, że to nie urzędnicy diecezji pisali odpowiedź na pozew, ale czytając to nie zauważyli, nie dopatrzyli. To świadczy o tym, że no, potrzebne są, bardzo są potrzebne i szkolenia, i informacje, i, prawda, i profesjonalizm.
Ksiądz Adam Żak, przedstawiciel Episkopatu Polski,
do spraw ochrony dzieci i młodzieży,
twierdzi, że urzędnicy kurii bielsko-żywieckiej nie zauważyli tych insynuacji. Oczerpaniu przez 12-latka ze stosunku z księdzem pedofilem. Pytanie, kto właściwie jest odpowiedzialny za to pismo, jeśli nie urzędnicy kurii i Szymon Piek za
to? Nie, żadni urzędnicy. Zawsze za wszystko, co się dzieje w firmie, odpowiada szef. I koniec dyskusji.
Czyli Szwindel. Roman Pindel, Szymon Piek, tak to skomentował. Jeśli biskup lub jego ludzie nie widzą takich rzeczy, to tym bardziej powinni zostać zdymisjonowani.
Bardzo słuszny głos, już chwaliliśmy redaktora Piekzę na początku, ale ten tekst, który słyszeliście, nudny dosyć, że tam dopiero na koniec przeszedł do istoty rzeczy.
Wtedy ta intonacja głosu nawet nie pasuje do tego tematu.
To jest typowe zaklinanie węża. Jeśli ty studiowałaś psychologię, jeśli mieliście może jakieś zajęcia z psychomanipulacji, to ten tekst, a ta mowa dokładnie, bo to nie jest tylko same słowa, ale właśnie intonacja.
Pozbawiona emocji, można powiedzieć.
Ten tekst powinien być jak gdyby wzorcowym tekstem manipulacji. Jak nie manipulować? Albo jak manipulują źli ludzie, można powiedzieć, prostymi ludźmi. To jest, można powiedzieć, jezuici i najwyższa hierarchia katolicka są szkoleni systemowo w zwodzeniu ludzi. Zobaczcie, tak tylko na, żeby nie zanudzać was za długo. Zobaczcie, to nie Kościół przerzucił odpowiedzialność, nie biskupi. Przecież mamy biskupa, Pindla, nie? Mamy episkopat. I oni to robią. A zobaczcie, jak ten zwodziciel w sutannie jezuita, jak on mówi, a to jakiś ksiądz. To jakiś
nie wiadomo
ksiądz.
Kto.
I nie ksiądz mówi, tylko sprawca. Sprawca. Jakiś sprawca. Nie my, nie Kościół, nie biskup Szwindel. Tylko sprawca jakiś, nie? Żeby odsunąć, można powiedzieć, odium, że to jacyś źli ludzie na marginesie, czekaj, świętego Kościoła. Obawiamy manipulacji, to jest dość trudne.
Z jednej strony przyznaje, że to jest metoda sprawców.
Tak, ale mówi, że to nie biskup, to jakiś sprawca gdzieś na marginesie. Kościół dobry, ale niektórzy bojarze źli. No to carska metoda, mówiłem, jezuici to właśnie.
A według niego urzędnicy kurii nieświadomi, nie zauważyli.
Drugi, kiedy już po tym ględzeniu dwuminutowym, kiedy nic nie wynikało z tej jego mowy trawy i siana, przechodzi do istoty sprawy i mówi, nie biskup, nie biskup pomocniczy, tylko jacyś anonimowi urzędnicy. I nie, że źle zrobili, tylko przeoczyli. Czyli teraz będzie wina adwokatki tylko, nie? Ona ma na siebie wziąć, no powinni ją wywalić z zawodu. Tak, to się zgadzam. Ale zobaczcie, już od razu kozioł ofiarny jest poza kościołem katolickim. Już nie biskup Szwindel zrobił to, co zrobił, nie? Ten Szwindel, tylko jacyś ludzie, a jego, nawet nie on, tylko jego, jacyś niżsi pracownicy bez imienia przeoczyli. A on podpisał weksel, zapłacił, przecież to kuria kwituje. To on przecież linię obrony kurii chyba on zna, nie? To jest oczywista oczywistość, nie? Także zobaczcie, jacy jezuici, to jest właśnie ta, można powiedzieć, taki organ zwodzenia najgorszego i do zadań najcięższych w Kościele katolickim. I to jest człowiek do ochrony katolickich dzieci i katolickiej młodzieży. Katoliccy rodzice, jak najszybciej zabierzcie dzieci z lekcji religii, z wszelkich obozów katolickich, z wszelkich działań, gdzie jakakolwiek czarna sutanna będzie miała możliwość dotknąć waszego dziecka. Ten człowiek, któregoście słyszeli, stoi na straży waszych dzieci.
Mówimy,
dziś bym leciał do szkoły i zabierał dziecko.
Mówimy o dymisji biskupa Pindla, ale czy myślisz, że katolicy powinni w jakiś sposób jeszcze naciskać na episkopat, żeby była wyraźna odpowiedź?
Rezygnować. Przechodzić do innych kościołów. To jest oczywista oczywistość. Szukajcie nowych kościołów, szukajcie prawdziwych, zakładajcie swoje kościoły. Nie wiem, co zrobicie. Ja nie mam dla was programu, w sensie na wasze życie. Program telewizji Idź Pod Prąd, no to jest codziennie, możecie oglądać. Ale nie bądźcie w tej trumnie śmierci, jaką jest Kościół biskupów katolickich.
O tym mówi też m.in. redaktor Piotr Zaręba na portalu Interia. Pisze, czas na rachunek sumienia się kończy, o hierarchach wyzbytych empatii. Ostatnio w naszej telewizji również Szymon Piegza mówił o potrzebie ruchu oddolnego wśród katolików. Także, tak jak mówimy, te ostatnie tygodnie nastroje zmieniają.
Tak, ale dalej nie podane jest rozwiązanie. To tylko telewizja Idź Pod Prąd podaje rozwiązania. Tu żadne ruchy oddolne nie pomogą. Żadne ruchy oddolne nie uratowały Kościoła katolickiego, nie zmieniły go. Najbardziej, można powiedzieć, najpotężniejszy ruch odnowy to był ruch właśnie reformacyjny księdza Lutra. Co zrobił? Chcieli go spalić na stosie. Dzięki Bogu i jego też mądrym decyzjom nie udało się go spalić na stosie i skończyć reformację. I oni odeszli od Kościoła katolickiego, nie? I dopiero wtedy w wolności zaczęli poznawać Słowo Boże, Jezusa Chrystusa i budować prawdziwe chrześcijańskie kościoły, które do dzisiaj jaśnieją. Ja nie mówię, że wszystkie kościoły protestanckie są dobre, ale wśród tych kościołów i tylko wśród tych kościołów są prawdziwe kościoły chrześcijańskie. W katolicyzmie jako całości nie ma już nic z chrześcijaństwa, ponieważ katolicyzm zdradził Chrystusa i wyrzekł się jego Ewangelii.
Czyli z tego, co mówisz, dla hierarchów, dla biskupów największym ciosem może być odejście od instytucji
Kościoła katolickiego. Wtedy też stracą władzę, którą mają dzięki po pierwsze hakom, bo też wiecie, jak się będzie mniej ludzi spowiadać i donosić, mniej donosicieli, będą mniej wiedzieć. Nie będą mieli tych haków, nie? Które dzisiaj mają dużo większym zakresie niż CIA i KGB razem wzięte. Nie? Po drugie, oni zawsze szantażują. To mówili też działacze Solidarności. Wiedzieli o Bolku. Wiedzieli, kim jest Bolek. To mówił i Gwiazda, i inni przyznawali. Ale mówili jasno. Nie mogliśmy tego ludziom powiedzieć, bo by nas rozszarpali. A dlaczego by nas rozszarpali? Bo Kościół katolicki by wtedy powiedział, że to my jesteśmy zdrajcami, którzy rozbijają związek i tu jedność katolicko-narodową, a Wałęsa jest dobry. To przecież Jan Paweł II mówił. To audiencję co raz temu człowiekowi robił i uwiarygadniał go w polskim społeczeństwie. A reszta kleru robiła to samo. I wiedzieli ci prawdziwi założyciele Solidarności, ale nic nie mogli powiedzieć, bo się bali Kościoła, bo się bali hierarchii, że ich zlinczują. Tego się boją katoliccy, znaczy nie tylko katoliccy, lewicowi, prawicowi, platformerscy, wszyscy się boją w Polsce Kościoła katolickiego. I wszyscy dają biskupom to, co chcą ci biskupi. Bo przecież konkordat to nie PiS dał Kościołowi. To LSD, znaczy SLD. To oni dali. To Kwaśniewski dał katabasom narzędzie do okradania i zwodzenia Polaków. To pokazuje, że do tej pory, niezależnie pod jakim sztandarem, czy tęczowym, czy fioletowym, czy biało-czerwonym, wszystkie ekipy bały się biskupów katolickich i dawały im to, co biskupi sobie zażyczyli lub zażądali. Teraz czas wreszcie powiedzieć dość.
Zobaczmy w takim razie, co działo się wczoraj w Starachowicach. Jarosław Kaczyński był na mszy w intencji swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej. Co działo się po mszy? Wracamy za chwilę.
Dzięki temu, że tak często o tym mówiło, stało się także i naszą, moją pamięcią. Pamięcią jeśli chodzi o kontynuację misji Kościoła właśnie, tej misji, która jest tak bardzo mocno związana z polskością, jest tak mocno związana z dziejami naszego narodu i która, jeśli ten naród polski, nasz naród, ma mieć przyszłość, musi trwać i nie może być zakłócana. Nie może być zakłócana tak jak choćby przed chwilą, bo to jest coś, czego nie wolno tolerować. To nie jest sfera wolności. To jest sfera nadużycia. To jest sfera podnoszenia ręki na Kościół, a to oznacza także podnoszenie ręki na Polskę. Niestety trzeba ze smutkiem powiedzieć, to w tym momencie słyszymy, że następcy 4. Departamentu MSW, czyli tego, który walczył z Kościołem, który walczył z polskością, ciągle żyją, przeszli, można powiedzieć, do następnych pokoleń. I ten wielki błąd, jaki został popełniony zaraz po 89 roku, ten błąd braku kary, braku twardej rozprawy z tym wszystkim, ciągle na nas ciąży.
To jest w ciąży, Jarosław, dobrze.
Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński przemawia przed Kościołem, mówi o tym ścisłym związku polskości z Kościołem, wspomina historię, a w tle...
historyczne bzdury, to trzeba powiedzieć.
Słyszymy okrzyki hańba, wcześniej
to
mówiliśmy...
Delikatne.
Wynocha, będziesz siedział, również takie okrzyki o tym mówią media. O czym to świadczy? Czy to nie jest tak, że to już Polacy nie chcą po prostu słyszeć o tym, o polskości, o związku z Kościołem, że już po prostu to się nie sprzedaje?
Przypomnijmy, że Starachowice to nie jest jakiś ośrodek myśli liberalnej i tak dalej, a nawet tam znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli prawdę temu oszustowi, który mniej więcej jest z poziomu katolickich biskupów. Jego poziom zakłamania jest, myślę, tak jak z Michalika, czy Pindla, czy innych biskupów katolickich i Jarosława Kaczyńskiego, jest dość podobny, nie? Tu on mówi, że nie rozliczyliśmy zbrodniarzy komunistycznych, nie? I że to jest nasz błąd. No to jest człowiek, który siedział przy okrągłym stole, czyli, że tak powiem, rękę przyłożył do tego, żeby nie rozliczyć zbrodniarzy komunistycznych. To jest człowiek, który mówi, że to wszystko tutaj, to dobro zawdzięczamy Kościołowi katolickiemu, a to Kościół katolicki zorganizował te umowy i to on, Kościół katolicki, jego biskupi, bo tak trzeba rozumieć tutaj działalność Kościoła, że to biskupi, a nie żadni tam świeccy, przecież oni nic nie mieli do gadania, oni byli tylko ogłupiani, zwodzeni, kłamani przez telewizję czy przez ambonę katolicką, to biskupi katoliccy gwarantowali bezkarność zbrodniarzom komunistycznym, tych, którzy mordowali Polaków, mordowali także księży. Właśnie w czasie Okrągłego Stołu mówiliśmy o księdzu Popiełuszce, o księdzu Blachnickim, ale Suchowolec, Zych, ci księża też oddali życie, można powiedzieć, właśnie w wyniku tego porozumienia biskupów katolickich i zbrodniarzy komunistycznych. I teraz Jarosław Kaczyński mówi, że to dobro to jest w Kościele, a tu jacyś my też, zobaczcie, to jest kolejna technika manipulacji. No myśmy nie rozliczyli. No ale kto? Ja nie rozliczyłem? Czy ty, dziadu jeden, który i wtedy byłeś zdrajcą i dzisiaj jesteś zdrajcą i oszukujesz Polaków? No kto nie rozliczył? Kto ma władzę? Ja mam władzę w Polsce, czy ty, polityczny oszuście? No proste jak 2 razy 2. Czyli zobaczcie, tu takie zmiękczanie serduszek, ojej, ojej, nie udało nam się i tak dalej. A teraz prawda między oczy. Wiecie, kto utrzymuje rząd pisowski dzisiaj? Kościół katolicki? Tak. Biskupi? Tak. To już tę sforę zakłamaną, tę knurieśmy omówili. Stare komunistyczne służby.
W jaki sposób?
Kiszczaka i Jaruzelskiego dzisiaj utrzymują rząd PiSu. Największa afera, pytałaś mnie niedawno, co najważniejszego tam w roku, afera Pegasus, czyli za pomocą narzędzia do zwalczania terroryzmu, broni antyterrorystycznej, legalną opozycję w Polsce, tych, którzy krytykowali rząd. Ja jeszcze swojego telefonu nie oddałem, ale bym się nie zdziwił, jakby się tam coś znalazło, bo prokuratura przecież się zajmuje nami cały czas i różne tutaj pomysły uprzykrzania nam życia, podobnie jak tam tym nieposłusznym czy takim no, niekłaniającym się Ziobrze, prokuratorom i tak dalej, tak samo nas prześladuje i to wcześniej, zanim ich zaczęła, to już nas, bo nas zaczęła pisowska prokuratura już prześladować, dyskryminować gdzieś mniej więcej w roku 2017, a ich dużo później. Także cały raport przekazaliśmy, zobaczcie, mediom, nikt się nie zachłysnął. Jest raport, gdzie wszystko, śledztwo po śledztwie jest pokazane, działanie prokuratury, a to dopiero jest początek ich, można powiedzieć, działań dyskryminacyjnych. Także myśmy to na własnej skórze przećwiczyli, co znaczy katolicka, komunistyczna czy postkomunistyczna prokuratura Ziobry. To wiemy. To wiemy, bo widzimy dyskryminację, widzimy akcje przeciwko nam, widzimy próbę upokorzenia nas czy mnie osobiście, proces cały, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Ale kto PiSowi dał Pegasus? Tu Jarosław Kaczyński mówi, że jakiś tam czwarty departament teraz śmego tego. To czynni dzisiaj komunistyczni oficerowie starych służb dali Jarosławowi ten aparat do niszczenia podstępnego, wbrew prawu, wszystkich krytyków rządu. To stare służby dały Pegasusa Kaczyńskiemu. Zobaczcie, jaki to jest zakłamany, obłudny, podły człowiek. Tylko biskupi katoliccy mogą się z nim równać.
Wystarczy wyjść na ulicę i porozmawiać z ludźmi, żeby zobaczyć, jakie są nastroje. Ludzie bardzo narzekają na rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale też coraz więcej osób narzeka na Kościół katolicki. Stąd moje pytanie, czy myślisz, że ten sojusz PiSu z Kościołem katolickim w Polsce nadal będzie taki ścisły, czy jednak będzie jakieś pęknięcie?
Będzie do końca, to jest oczywista oczywistość, ale dzisiaj obie te strony mają bardzo złe notowania społeczne. Zarówno Kościół katolicki z różnych przyczyn, także z przyczyny duchowej, bo myślę, że to, że Polakom otwierają się oczy, to, że pan Szymik taki przejmujący list pisze, to, że ta pani ze strajku kobiet, czyli wiecie, no katoliczka, no jeszcze do niedawna, nie? Zatroskana tam o to, co się dzieje. Nie zgadzamy się oczywiście we wszystkich diagnozach, jakie to środowisko ma, ale to, że jest źle, to wszyscy widzą. I widzą dwóch winowajców. Biskupów i Kaczyńskiego. I niech się ta zaraza ze sobą dalej parzy. Niech ten sojusz tronu i ołtarza niech jeszcze ściślej następuje na pochybel obu tym zgniliznom narodu polskiego.
Kiedy będzie upadek tego sojuszu w Polsce?
Niebawem.
Czyli myślisz, to można jest, podać no mniej więcej, ile to może jeszcze trwać?
Tak jak powiedziałem, rząd pisowski utrzymują służby komunistyczne, no czy to się tam nazywa postkomunistyczne. To ich agentura, to ich płatni mordercy przecież, którzy tu działają w Polsce do dzisiaj. Przecież zobaczcie historię pana Lepera. To jest historia służb komunistycznych. Jego działalność, jego współpraca z PiS-em, jego śmierć. To jest wszystko właśnie jeszcze działanie służb komunistycznych. To się nie stało za króla Ćwieczka 100 lat temu. To się stało parę lat temu. A dzisiaj ci sami ludzie działają. I to oni tak naprawdę wspierają Prawo i Sprawiedliwość. Przecież to z moskiewskim agentem, nie z kim innym, umawiał się Kaczyński, jak będzie wyglądać Polska. Jak on ma funkcjonować w tej nowej Polsce. Sam Jarosław Kaczyński, żeby to nie było, że inni, bo fakt był znany, sam Jarosław Kaczyński przyznał się do wielokrotnych, bliskich, zakrapianym ogromną ilością alkoholu, kontaktach z przedstawicielem KGB na Polskę. To sam powiedział. Polacy, co wam jeszcze potrzeba? Widzicie przyczynę, widzicie owoc, a mówicie, że nie ma sprawy. Jeśli Polacy zostaną nadal takim ślepym, biernym narodem, no to nic dziwnego, że znowu stracimy niepodległość. Dlatego to przerwanie tego prostytuującego się, burdelowego sojuszu katolickiego, biskupiego tronu, przepraszam, ołtarza i pisowskiego tronu, przerwanie tego i odesłanie na śmietnik historii jest kluczową sprawą dziś w uratowaniu Polski. Ci ludzie będą łgać, będą gwałcić dzieci i będą okradać polskie społeczeństwo na niewyobrażalną skalę. Tak, żeby żadna polska firma nie przetrwała. Tym zajmuje się towarzysz Morawiecki. A wiecie, kogo na dworze miał jego ojciec? Iwanowa, agenta Moskwy. I widzicie, dlaczego człowiek, bankster Morawiecki, doradca Tuska, i tu niby świętojański narodowy katolik dzisiaj razem tworzą jedną bandę. Kluczem wspólnym jest Moskwa.
Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Kilka głosów o apostazji. Ciągle myślę, żeby się wykreślić z Kościoła katolickiego i nie stać w statystykach, ale oni mają większą biurokrację niż w urzędzie skarbowym. Po prostu nie mam na to czasu, ale szczerze myślę o tym, jak jestem na terytorium parafii. I Damian Górnik, apostazja znaczy odejście od wiary. Czemu mam podpisywać taki dokument, skoro od wiary nie odchodzę, tylko od fałszywego kościoła? Dopóki nie będzie wystarczyło złożenie normalnego oświadczenia, to ograniczę się do nieuczestniczenia w życiu tego kościoła.
Olej papiery, a weź słowo do ręki. Załatw swoją sprawę najpierw osobiście z Jezusem Chrystusem, bo Kościół tego za ciebie nie załatwi. Ani mój, ani tam najlepszy na świecie. Żaden Kościół nie załatwi twojego zbawienia. Tu musisz sam załatwić z Jezusem Chrystusem. Żywy Chrystus, który zapłacił za ciebie na krzyżu Golgoty, stoi i kołacze do twojego serca. Żaden biskup, pastor, papież, nie wiem, nic ci nikt nie pomoże. Zobacz sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Nowe narodzenie. Nie jest z woli żadnego człowieka. To żywy Jezus chce wejść do twojego życia, dać ci zbawienie i nowe narodzenie. Jeśli Jego przyjmiesz, zostaniesz zbawiony, doświadczysz nowego narodzenia. A potem żywy Chrystus w tobie pomoże ci znaleźć już właściwy Kościół.
Jeśli macie więcej pytań, chcecie otrzymać na przykład też egzemplarz Nowego Testamentu, piszcie do nas kontakt@ispodprat.pl. Pytanie od Jadwigi Chmiel. Katolicy boją się odejść od kościoła, bo mówią, a jak będzie z pochówkiem, to ich trzyma przy kościele.
Słuchaj. Zresztą nie będę tego. Pomyśl, co będzie z niebem dla ciebie, a nie z jakimś pochówkiem. Co, ty będziesz żył wiecznie na cmentarzu?
Johnny Walker, zwykli księża to niczego nieświadomi żołnierze tej organizacji, często działający w dobrej wierze. Jednak tak jak w wojsku, regulamin to regulamin.
Nie są to ludzie nieświadomi. To są ludzie szkoleni do kłamstwa. To są ludzie szkoleni do zwodzenia. To są ludzie szkoleni w antychrześcijaństwie. Tam nie ma Biblii. Tam jest tylko nauka Kościoła. Tam jest tylko techniki manipulacyjne. Ci ludzie są świadomi. Ci ludzie są współodpowiedzialni. Dlatego mówimy, wyjdźcie z tej bezbożnej, diabelskiej organizacji już dziś, a nie pojutrze.
W telewizji Idź Pod Prąd, tak jak słyszycie, nie tylko komentujemy to, co dzieje się w Polsce i na świecie, ale również podajemy rozwiązania. Jesteśmy przede wszystkim też otwarci na wasze głosy. Dzisiaj wiem od naszej reżyserki, że jest sporo nowych widzów, dlatego pokażmy teraz krótki przewodnik o tym, jak wesprzeć środowisko telewizji Idź Pod Prąd, bo dzisiaj widzimy owoce tego, co mogą zrobić media, co może zrobić presja dziennikarzy, żeby w Polsce jednak zaczęły się zmiany. Także teraz krótki film, wracamy za chwilę.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!
Będzie gorący styczeń, 440 wpłat, połowa stycznia minęła, także czekamy.
To jest bardzo ważne, byście wiedzieli, że my nie wyciągamy rękę po państwowe. Nie staramy się o żadne dotacje od państwa, bo uważamy, że jeśli naród ma mieć wolne media, to naród musi być gotowy za to zapłacić. Dlatego mówimy do naszych widzów, robimy każdego dnia tę robotę, którą właśnie obejrzeliście. Jeśli uważacie, że to jest dobra robota, potrzebna Polsce, no to dołóżcie swoją przysłowiową złotówkę. Bo nam nie chodzi o wielkie wpłaty, choć niektórzy naprawdę aż w moim rozumieniu przesadzają z wielkością wpłat. Nam chodzi o serca, żeby powstawał w Polsce mur ludzi, którzy są zorganizowani, myślą tak samo i nie pozwolą sobie zamknąć ust. To jest nasz cel. Jeśli chcesz, wesprzyj nas.
To nie tylko telewizja Idź Pod Prąd, ale również kluby Idź Pod Prąd. Dzisiaj widzieliśmy relację klub Idź Pod Prąd Bielsko-Biała. Patryk Szepelak, brawa dla protestujących. Dzięki Idź Pod Prąd za solidne informacje i otwieranie oczu ludziom. Także jeśli chcecie też wspierać te oddolne inicjatywy naszych klubów, czekamy na wasze wsparcie. idzpodprad.pl/wsparcie. Jesteśmy również od niedawna na Patronite.
Tu widać, że telewizja Idź Pod Prąd to nie tylko, powiedzmy, tu redakcja w Lublinie, ale wielu wolontariuszy, ochotników w całej Polsce i na świecie, wśród Polonii. Dzieje się coś w Bielsku Białej, tam jest ekipa Idź Pod Prąd, proszę bardzo. Także dziękuję wszystkim klubowiczom, wszystkim, którzy właśnie na zasadzie dobrowolnej, wolontariatu, robią tę obywatelską, polską robotę. I zobaczcie, poza Kościołem katolickim, a Jarosław mówił, ten Jarosław Oszust Kaczyński mówił, że to tylko w Kościele katolickim jest polskość. Nie. Prawdziwa polskość dziś jest poza Kościołem katolickim.
Jeśli mówimy o klubowiczach, to trzeba wspomnieć o Islandii. Klub Idź Pod Prąd Islandia. Mateusz Lis wczoraj wraz z drużyną został mistrzem Islandii w futsalu. Także wielkie gratulacje. Tutaj widzimy, jak Mateusz z poświęceniem gra. No, duma nas rozpiera. Mam nadzieję, że wkrótce jakiś wywiad w telewizji Idź Pod Prąd. Wow. Jesteśmy również za granicą. Możemy
gratulacje
być
wielkie,
dumni.
Mateusz. Cieszymy się bardzo.
A skoro mówimy o sporcie, to ja przypomnę o naszej petycji do prezydenta Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego o bojkocie dyplomatycznym Igrzysk Olimpijskich, które zaczynają się już na początku lutego w komunistycznych Chinach. Link do petycji znajdziecie już teraz na czacie i w opisie tego programu. Przypomnę, że trzeba potwierdzić podpis w mailu. Wtedy ten podpis jest zaliczony. Pastor Paweł Chojecki.
Zachęcę do podpisania petycji z całkiem poza sportowego, można powiedzieć, obszaru. Jeśli budujesz dom albo w jakiś inny sposób jesteś związany z drewnem, to wiesz, jak poszybowały ceny drewna w ciągu paru miesięcy ostatniego roku, niekiedy o 300%, szczególnie drewno budowlane. Wiesz dlaczego? Banda pisowska do spółki z bandą komunistów chińskich drenuje Polskę z drewna. Stąd ta straszna podwyżka cen mordująca polskie budownictwo. Podpisz petycję.
Mówiliśmy dzisiaj o reformacji, o tym, co działo się w XVI wieku, co zrobił ksiądz dr Martin Luther, więc na koniec utwór Luther Jacka Kaszmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia, a my bardzo polecamy film, który, co ciekawe, był niepublikowany w polskich kinach.
Czyli zakaz.
Luther z 2003 roku. Możecie go znaleźć na internecie. Bardzo dobrze się ogląda i...
Czyli zobacz, cały świat oglądał ten film. Najlepsi aktorzy ówcześni. Kto doprowadził, że polskie władze, to kulturalne, no tam nawet na poziomie, że tak powiem, dystrybutorów filmów, nie dopuścili tego filmu, żeby Polacy zobaczyli go w kinach. Kto? No z KCPZPR? Z SLD? Z knurii biskupich. To jest prawdziwa władza w Polsce. No to na złość knurom obejrzyj dzisiaj ten film. A będziesz więcej wiedział, skąd ta knuria swoje ogony wyprowadza.
Teraz utwór Luther, potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci za udział.
Dziękuję tobie i państwa. Tak przy okazji to moja córka. U nas celibatu nie ma.
Do zobaczenia.
A możecie porównać, jak jest wychowana i co sobą reprezentuje. To jest też dla rodziców, dla mnie i dla mojej żony Marzeny. Piękna laurka.
Dziękujemy wam, że byliście z nami. Do zobaczenia.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty. Krwi woli, jak woli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity. Pismo święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w powiekach dawne cuda i czyny. Matką Ewa, znów ojcem, znów Adam. Bliźnim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zmęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wyczyn za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W ramach katedr transakcje przeteczne ksiądz powiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym walczę jak augustianin, moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bólę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wyklął, a mnisi śpiewali. Słowo chyba palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Mam dzisiaj powiedzieć o pewnej prawdzie, która niekoniecznie często do nas dociera. Kiedy jeszcze nie znaliśmy Jezusa Chrystusa, robiliśmy różne głupie rzeczy. Grzeszyliśmy, czy krzywdziliśmy ludzi, czy łamaliśmy przeróżne Boże i ludzkie zasady. No i często nawet tam opowiadamy sobie w żartach, jak to tam obronną rękąśmy z tego wszystkiego wychodzili. I to prawda, że Bóg naprawdę na wiele nam pozwalał, jednocześnie pokazując nam potrzebę nawrócenia. Ale kiedy już rozpoznałeś osobiście Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedłeś do Niego po przebaczenie grzechów, kiedy otrzymałeś w prezencie, za darmo, z Jego łaski, życie wieczne, teraz, od tego momentu, Bóg zaczyna inaczej traktować twoje postępowanie. Opisy szczegółowe możemy znaleźć w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział. Tam wieczerza pańska jest oczywiście pamiątką tego, co zrobił dla nas Chrystus, ale dla nas uczestnictwo w niej jest też deklaracją czystego związku z Jezusem, podążania za Nim, czyli życia bez grzechu, bez świadomego grzechu. I stąd apostoł Paweł mówi, niechże, 28 werset, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, czyli samego siebie sprawdza, czy żyje zgodnie z wolą Bożą, czy też ją ostentacyjnie łamie. Jeśli będziemy deklarowali jako chrześcijanie, że żyjemy w posłuszeństwie Jezusowi, a w środku, tam gdzie nikt nie widzi, będziemy grzeszyć, to będziemy przez Boga karceni. Dlatego, 30 werset, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało nawet umarło. Czyli zobaczcie, to karcenie szło aż do wyeliminowania z ziemi tego krnąbrnego dziecka Bożego. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś nas Bóg doświadcza, sądzi, znaczy, że nas wychowuje. To jest miłość Boga i On naprawdę się nami zajmie. Tak, żebyśmy popamiętali, że jesteśmy święci i mamy postępować jak święci.
Siedemnastego stycznia 1874 roku we wsi Drelów wojsko rosyjskie otworzyło ogień do unitów, którzy protestowali przeciwko przymusowemu nawracaniu ich na prawosławie. Wyznanie unickie powstało w XVI wieku w wyniku działań jezuitów, którzy dążyli do podporządkowania wyznawców prawosławia żyjących na terenie Rzeczpospolitej religii katolickiej. Unici zachowali prawosławie, sławną liturgię i kalendarz liturgiczny, ale uznawali władzę papieża. Car Aleksander II podjął decyzję o likwidacji wyznania unickiego. Z parafii w Drelowie został usunięty ksiądz Jan Welinowicz, który trwał przy Unii i zachęcał do tego wiernych. Zastąpił go jego syn Teodor, który oznajmił, że od nowego roku będzie odprawiał nabożeństwa prawosławne. Wierni wyprowadzili wyprowadzili go z kościoła na plebanie, zamknęli cerkiew na klucz, a klucz ukryli. 17 stycznia wokół cerkwi zgromadziło się około 1000 ludzi, którzy wiedzieli, że mogą się spodziewać przybycia wojsk rosyjskich. Zostali otoczeni przez piechotę i kozaków, a naczelnik powiatu radzyńskiego Wasylij Kotow nakazał im oddanie kluczy i rozejście się. Ponieważ odmówili, wojsko zaczęło ich wiązać i wynosić poza teren cerkwi. Mieszkańcy stawili opór i żołnierze musieli się cofnąć. Wojsko najpierw zaczęło strzelać w powietrze, a potem przez parkan do ludzi. Ci jednak nie rozproszyli się i śpiewali: kto się w opiekę odda Panu swemu i Święty Boże. Padli zabici i część rozproszyła się. Pozostałych Rosjanie trzymali pod cerkwią do następnego dnia, a potem zażądali złożenia przysięgi na wierność prawosławiu. Gdy mieszkańcy Drelowa odmówili, zostali wychłostani na hajkami. Zastrzelonych i zmarłych w wyniku chłosty pochowano od razu, a mogiłę zrównano z ziemią. Od kul zginęło 13 osób, a od nachajek 9.